Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa, witam słuchaczy Radia Maria, witam widzów telewizji Trwam. Dobro, wspólna polityka to temat, który dziś podejmujemy w rozmowach niedokończonych, a w studiu mam zaszczyt powitać i poprosić o te rozmowy niedokończone profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia. Witam panie profesorze.
Witam, witam radiosłuchaczy, telewidzów, witam ojca.
Dobro, wspólna polityka. Dlaczego ten problem pańskim zdaniem jest tak bardzo istotny na dziś? Bo pan profesor jako filozof ocenia rzeczywistość i próbuje, pomaga nam ją zrozumieć. Dlaczego dobro, wspólna polityka?
Tak, no w istocie mamy tu dwa problemy. Problem dobra wspólnego i problem polityki. Oba logicznie, czy by tak rzec, organicznie z sobą powiązane. A więc kiedy się mówi o polityce, nie uniknie się problemu dobra wspólnego, konieczności rozstrzygnięcia tego problemu. I kiedy mówi się o dobru wspólnym, czy o życiu społecznym, to podejmuje się problem polityki, bo przecież życie wspólnotowe, zasadą życia wspólnotowego, czy jego formą, jest właśnie polityka. To jest taki, powiedzielibyśmy, zasadniczy motyw. Motyw aktualny, jak długo będzie człowiek na ziemi, to ten problem będzie aktualny i należy go nieustannie przypominać, odnawiać, poddawać refleksji.
Znając życie i dialog z filozofem, zawsze rozkładamy temat na czynniki pierwsze. Zatem skoro dobro, wspólna polityka, co to jest dobro, co to jest zło?
No, jeszcze może dodam, proszę ojca, że dobro wspólne, pojęcie dobra wspólnego praktycznie zniknęło z języka polityki. Tak zwana klasa polityczna, wolałbym tej nazwy nie używać, niemniej jednak ona funkcjonuje, właściwie pomija to pojęcie, czy pomijała to pojęcie. Padało czasem, bardzo rzadko. Ostatnio co prawda się pojawia, ale no nie powiedziałbym, że to pojęcie jest stosownie do jego znaczenia rozpoznane i określone. I to byłby, powiedzmy, drugi powód, już taki praktyczny, prawda, żebyśmy tę wiedzę sobie uporządkowali. No i kolejny powód, również praktyczny, mianowicie władza podjęła decyzję o, no, na myśl nad konstytucją i nad zmianą tej konstytucji, bo rzeczywiście ta konstytucja posiada szereg wad, a jej główną wadą jest to, że właśnie nie jest określone dobro wspólne. Mówi się o wartościach, o tradycji chrześcijańskiej i tak dalej, no, czyli właściwie no, pomija się ten problem, bo tym bardziej, że problem wartości jest problemem pułapką. Jeśli się wejdzie, podejmiemy, zastąpimy dobro słowem wartość, to możemy już, prawda, do końca świata dyskutować, kłócić się, niczego nie rozstrzygniemy.
Czyli dobro, wspólna polityka, te zasadnicze podstawy do dzisiejszej naszej debaty, naszej dyskusji w rozmowach niedokończonych, to jak dobrze zapamiętuję, pierwsze, brak zastanowienia, brak obecności rzeczywistości, nie tylko pojęcia, ale rzeczywistości dobra wspólnego, może poza kampaniami przedwyborczymi, ale te dopiero przed nami, to wtedy co najwyżej to...
No tam się mgliście mówi o dobru wspólnym, ale redukuje się, będziemy o tym mówić, do dobra użytecznego. A to nie jest to samo.
Czyli zapamiętujemy różnicę pomiędzy dobrem wspólnym a dobrem użytecznym i polityka, czyli to, co rozpoczął prezydent, początki debaty, dyskusji nad zmianą konstytucji, czyli ustawą zasadniczą, tak, to, co no, jest podstawą życia politycznego.
I spróbujemy, proszę ojca, trochę tak przypomnieć, skąd my jesteśmy i jakie są podstawy naszej cywilizacji.
Czyli pytamy najpierw, co to jest dobro, żeby znać wartość dobra, czy można tak powiedzieć?
No, wolałbym nie mówić Tak, no. Wspomnimy o tym, ale po kolei może wpierw, jak już ojciec zaznaczył, wyjaśnijmy, co to jest dobro. No i tradycja klasyczna, realistyczna, określa to niezwykle prosto. Cel, dobro to jest cel wszelkiego działania. Rzeczywistość jest dynamiczna, racjonalna. Wszystko, co działa, działa do celu, a ten cel jest dobrem. Niezależnie od tego, czy trafnie, czy nie trafnie, czy słusznie, czy niesłusznie, zawsze działający ma na uwadze cel. I to dotyczy świata przyrody, a także dotyczy świata człowieka. No i tu zaczyna się dramat, bo przyroda jest wewnętrznie zdeterminowana swoimi prawami.
A człowiek jest wolny.
Tak, a człowiek ma rozum i wolność. Musi dobro poznać, czym jest, uporządkować. Mało tego, musi podjąć decyzję suwerenną, żeby to dobro zrealizować. A to jest bodaj trudniejsze niż rozpoznanie samego dobra. Inaczej się mówi o dobru jako przedmiocie pożądania. Czyli wszystko zmierza do dobra jako celu, czy też wszystko, co istnieje, pożąda dobra. Dlaczego? Dlatego, że dobro nas doskonali. Ma moc doskonalącą. Dopełnia nas o to, czego nam brak, czego potrzebujemy, co nas niejako, bo przecież nasza natura jest nam i dana, i zadana. Życie trwa przez pewien czas. Musimy to życie zrealizować i do tego są niezbędne rozmaite dobra. Więc trzeba je rozpoznać, uporządkować, jakąś hierarchię stworzyć, a następnie wdrożyć we własne życie. No i dla pełni obrazu przeciwieństwem dobra jest zło. A zło tradycja klasyczna określa również w sposób niezwykle prosty i zrozumiały. Zło to brak dobra. Brak tego dobra, które należy nam się z natury. Które jest niejako wpisane w naszą istotę, wpisane w nasze życie jako pewna konieczność.
Dobro, wspólna polityka. Już wiemy, co to jest dobro w tym rozumieniu klasycznym. Wiemy, co to jest zło. I rozumiemy, że poznanie dobra nie determinuje, ale żąda od nas podjęcia świadomej, wolnej decyzji, wyboru dobra. Człowiek, który poznaje, że coś jest złe, ta wolność decyzji polega na odrzuceniu zła. Co się dzieje, gdy człowiek odrzuca dobro, a wybiera zło?
Tak, tak. No i święty Augustyn ubolewał nad tym, że wie, co to jest dobro, rozumie je, ale kiedy przyjdzie do realizacji, to zaczynają się schody, powiedzmy tak, no, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym ludzkim dramacie, bo to jest naprawdę, proszę ojca, no, dramat człowieka, dramat ludzkiej kultury. Konieczność rozpoznania dobra, uporządkowania dobra, czyli wyróżnienia jego rodzajów, a następnie by także zmuszenia się, bo to jest akt decyzji, jest aktem autodeterminacji, czyli samo zmuszenia się rób tak, a tak, zrealizuj to dobro, dlatego że jest to konieczne czy niezbędne w taki czy w inny sposób. No i w związku z tym już to zasygnalizowałem problem podziału dobra.
Czyli
jakie dobra istnieją? I że tak powiem, no, wokół jakich dóbr ten wspomniany przeze mnie dramat bytu ludzkiego polega? Otóż tradycja klasyczna znowu niezwykle prosto tę rzecz wyjaśnia. Mamy trzy rodzaje dobra. Mianowicie dobro właściwe, honestum, właściwie trzeba by powiedzieć godziwe. Godziwe, bo tutaj moment już ten etyczny wchodzi, prawda? Jest jakaś supozycja. To honestum łacińskie tak nie bardzo da się na język polski dosłownie przełożyć, więc trzeba szukać właściwe czy godziwe. I to dobro jest, można powiedzieć, dobrem naczelnym. Wszystkie inne dobra, te dwa pozostałe, są mu niejako z konieczności podporządkowane. Drugi rodzaj dobra to dobra użyteczne. Dobro użyteczne. A więc są to takie dobra, które są środkiem prowadzącym do innych dóbr. Czyli pełnią funkcje narzędne, instrumentalne. Prawda? Są czymś, czego używamy, żeby pozyskać inne dobro. I trzeci rodzaj dobra to jest dobro przyjemnościowe, delektabilne, delektabile. Dobro przyjemnościowe to jest takie dobro, w którym władze poznawcze i pożądawcze człowieka spełniają się, osiągają niejako swój kres, czyli rozum i wola oraz zmysły i uczucia. Prawda? Bo przyjemność dzisiaj się rozumie bardzo tak sensualistycznie, wiąże się ze zmysłami i uczuciami, a przecież przeżywamy również przyjemność i to nie lada, kiedy coś zrozumiemy. W akcie zrozumienia rzeczy, poznania przyczyn, przecież to jest niemalże, jak już Grecy mówili, rozkosz podobna rozkoszy bogów.
Uniesienie duchowe.
Tak, jest uniesienie duchowe, jest ekstaza poznawcza, więc to istnieje przyjemność zmysłowa, uczuciowa, istnieje przyjemność intelektualna i wolitywna, kiedy spełnimy czyn, który przyniesie z sobą dobro. Prawda? Wola rozpływa się sama nad sobą, bo się spełniła, bo się zrealizowała w swej istocie.
Czyli mamy rodzaje dobra, to godziwe, powiązane z oceną moralną, czyli tak coś, co ma związek z etyką i moralnością, dobro takie użyteczne, które nam służy do osiągnięcia celów takich nadrzędnych i też to przyjemnościowe. I najważniejsze dla człowieka jest to dobro, rozumiemy to godziwe, tak?
Tak, tak. Bonum honestum. Dobro, bonum honestum to jest, tak mówiąc prosto, jest właśnie dobro wspólne. To znaczy jednym z rodzajów tego dobra, ponieważ możemy rozumieć dobro jako cel ostateczny, możemy tutaj pomieszać z dobrem właściwym. Prawda? To jest takie dobro, które jest celem wszystkich dóbr. I kiedy je przeniesiemy w porządek życia ludzkiego, to jest dobro wspólne. Czyli takie dobro, proszę ojca, które każdy posiada i o które każdy zabiega. Każdy to dobro posiada. Posiada w tej mierze, w jakiej jest mu zadane wraz z naturą, a zabiega o nią, bo ta natura jest zadana, więc musi się ta natura zrealizować w tym, że jest rozumna i wolna. Prawda? Więc niejako...
Spokojne jest serce człowieka, tak, dopóki nie spocznie w tobie.
Nie spocznie, tak, dopóki nie spocznie w celu ostatecznym.
Tak, czyli
mówiąc językiem filozoficznym, w tym celu, który jest celem ostatecznym życia ludzkiego. No i właśnie, co tym dobrem jest? Bo dobro jest konkretne. Prawda jest ogólna. Kiedy orzekamy sąd o czymś, to ona ma charakter ogólny. A dobro jest zawsze konkretne. Nie istnieje dobro w ogóle, dobro jako takie. Dobro jest konkretne, czyli inaczej mówiąc, każda rzecz istniejąca w świecie jest jakimś dobrem. Co jest dobrem wspólnym? Dobrem, które jest związane z człowiekiem. No tym dobrem jest nic innego jak nasze życie. Życie tego oto, konkretnego Jana, Piotra, Marii czy Zofii. Nie życie jako jakiś abstrakt, czy jakaś idea, nad którą się zastanawiamy, ale właśnie życie tego oto, Jana, Piotra, Marii i tak dalej. I to wszystko. To jest, czym to dobro jest? Racją zrzeszania się. Bo to dobro nie jest konfliktowe, bo każdy je ma. tylko sposób, w jaki je realizuje, może rodzić konflikty. Dlaczego? Bo są potrzebne dobra użyteczne i przyjemnościowe. I tu się zaczyna konflikt. Tutaj może dojść do tego, że ludzie pominą ten istotny wątek, że przecież istotą każdego bytu ludzkiego jest jego życie. To jest doskonałość, którą ma wraz z aktem istnienia. A tu jest problem, dlaczego istnieje, prawda? Jeszcze głębiej musielibyśmy sięgnąć, jaka jest racja istnienia świata i człowieka. No ale to zostawmy na razie. Więc powtarzam, i życie. I tak jak dzisiaj mówimy, bardzo dobrze, że wróciło to adagium życie. Jest wielokontekstowe, jest bogate i się bardzo często przywołuje i trafnie, że w polityce czy w życiu wspólnotowym życie się powinno szanować od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a ja dodam i w perspektywie życia wiecznego. Czyli nasze życie jest bogate i teraz, proszę Ojca, trzeba by uporządkować problem życia. Czym jest wobec tego życie i jakie są jego przejawy, jakie są jego konteksty, bo to jest fenomen niezwykle bogaty, bardzo zróżnicowany, prawda? Więc gdziekolwiek naruszymy godność życia, natychmiast się robi równia pochyła i eskaluje się absurd, bo uderzamy w życie jako przecież zasadę, która jest zasadą życia wspólnotowego.
Dobro wspólna polityka i dzięki panu profesorowi mamy rodzaje dobra wyszczególnione. Chcemy rozmawiać o dobru wspólnym, więc w tym dobru wspólnym widzimy jako podstawę, jako zasadę życie. Życie, życie konkretnego człowieka.
Konkretnego. Powtarzam, nie idea życia, życie jako abstrakt jakiś, tylko tego oto. Bo tylko ludzie istnieją i żyją, konkretni.
Jeżeli politykę nazywamy troską o dobro wspólne, czyli polityka to troska o życie i to o życie każdego człowieka.
Oczywiście.
Jeżeli życie jest zasadą dobra wspólnego, to też stawiamy pewne granice, że nie jednostka podporządkowana wspólnocie, czy jedno. I tutaj te relacje, panie profesorze, gdybyśmy zrozumieli, jakie są granice tego rozwoju życia, tego dobra, które jest nam dane i zadane jako życie w relacji do społeczeństwa.
Spójrzmy wpierw na fenomen życia, na to, czym ono jest. Jest ono, jak powiedziałem, pewną doskonałością. W przypadku człowieka wiąże się z aktem istnienia, bo aktem istnienia jest dusza ludzka, więc a ona jest zasadą życia, powstawania, zmiany, ruchu, prawda, i tak dalej. I kiedy popatrzymy na życie ludzkie, należy wyróżnić trzy porządki tego życia, które tak na co dzień stanowią integralną jedność. Ale kiedy traktujemy o życiu, musimy mieć świadomość tej złożoności, o czym my mówimy, kiedy mówimy o ludzkim życiu. I w związku z tym, po pierwsze, wyróżniamy życie jednostkowe. Tego oto Jana, tej oto Marii, które składa się z trzech wymiarów. Życie wegetatywne, wzrastanie, prawda, wegetacja, tam, gdzie jesteśmy podobni, jak święty Tomasz z Akwinu podkreśla, communicamus cum plantis, jesteśmy podobni do roślin. Bo to jest życie poddane określonym prawom i prawidłowościom, które rządzą ciałem ludzkim. Bo to jest ciało ludzkie, to nie jest anonimowa materia, tylko ludzkie ciało tego oto konkretnego człowieka. Dalej życie zmysłowo-uczuciowe, sensytywne, prawda? Które jest takim, prawda, ono jest powiedzmy jakby pośrodku pomiędzy wegetacją, czyli wzrastaniem, i reakcją na jednostkowe byty, które poznajemy. No i wreszcie trzeci wymiar to jest życie duchowe, osobowe, czyli życie rozumu i woli naszej. Rozum i wola. No i proszę, już tutaj, proszę zobaczyć, olbrzymi problem, prawda? Bo to jest jedność i trzeba tę rozpoznać tę jedność i tak to życie ułożyć, żeby każdy z tych aspektów życia, wegetacja, życie zmysłowo-uczuciowe i intelektualno-wolitywne, tę jedność rzeczywiście stanowiły. Jak Grecy mówili, żeby była harmonia.
A z drugiej strony potrzebna jest hierarchia.
Tak, i hierarchia, bo życie wegetatywne warunkuje nas, prawda? Podobnie życie zmysłowo-uczuciowe warunkuje, natomiast intelekt i wola kierują. Rozum poznaje, a wola dyplomatycznie prowadzi, albo rozkazuje, prawda? Albo dyplomatycznie prowadzi do celu ostatecznego. A więc trzeba a człowiek to jest jedność. To nie są trzy rozdzielone porządki, tylko jedność tych trzech porządków i współpraca pomiędzy nimi tworzy nas jako tego oto konkretnego człowieka. Drugi wątek, czy drugi aspekt życia, to jest życie indywidualne i zaraz społeczne. Prawda? A więc żyjemy jako Jan, Piotr, Maria, Zofia, ale jesteśmy, jak mówili już Grecy, bytami społecznymi. Człowiek to zoon politikon, nie tylko logikon, ale politikon, czy animal sociale, jak Rzymianie powtórzyli. Społeczność jest niezbędna, powiedzielibyśmy konieczna, bo przecież człowiek rodzi się społecznie, ojciec i matka, prawda? Jest wychowywany w gronie, w społeczności i później bierze udział w budowaniu kolejnych społeczności, które
czyli
są...
Czyli żyje w społeczeństwie,
tak, i żyje
dla społeczeństwa.
Dla społeczeństwa, znaczy żyje dla ludzi w społeczeństwie. Nie dla społeczeństwa, bo to już byśmy zawędrowali do idei, prawda, do utopii jakiejś, tylko pracuje dla innych. Pracuje dla tego
bardzo konkretnie.
Konkretnego tak, człowieka, bo przecież wykonujemy określone zawody czy powołania, prawda? I one mają swój cel, a tym celem jest dobro. Nic innego nie może być. A więc następuje, proszę zobaczyć, w tym aspekcie ludzkiego życia, życia społecznego, podział pracy w realizacji dobra wspólnego. No i całej kultury dzielenia się dobrem użytecznym i dostępu do dobra przyjemnościowego. No i trzeci aspekt naszego życia to dobro doczesne, życie doczesne i życie wieczne. Bo człowiek, no jak sam tego doświadcza i jak sam pyta, no jak mówił ojciec, świętej pamięci ojciec Krąpiec, rodzi się w łonie ziemi, prawda, ale żyje na wieczność. W łonie matki, bo to łono ziemi, łono, ale żyje na wieczność i człowiek pyta o sens, cel swojego życia, czyli o to dobro, które chce zachować. A tym dobrem jest, proszę ojca, życie, nic więcej. Chce zachować życie. Cała kultura jest niejako wołaniem o zachowanie tego życia. Jest manifestacją tego problemu. Każdy chce...
Zarówno zachowania życia doczesnego, jak i osiągnięcia zachowania życia wiecznego.
Życia, bo tu właśnie w tym momencie no, człowiek odkrywa, że przekracza świat, że transcenduje świat, że owszem, w świecie się rodzi, ale nie jest dla świata. I to jest, można powiedzieć, no niejako natura nasza postuluje życie wieczne. Prawda? Bo no pytamy, stawiamy pytania o to, czy coś jeszcze jest, tak mówiąc kolokwialnie, czy nasze życie jest życiem zwierzęcym, życiem, które kończy się tu i oto definitywnie, czy też z racji tego, że tworzymy kulturę, jest życiem no, transcendującym tę doczesność i życiem, które pyta samo siebie, jaki jest jego cel ostateczny. Dlatego powiadam, w tym adagium, które się często w dyskusjach politycznych przywołuje, mówi się od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Tak, ale w perspektywie życia wiecznego, bo gdybyśmy tak mówili, to ograniczamy działalność polityki tylko do doczesności. I politykę już nie interesuje nic więcej poza doczesnością, co byłoby zubożeniem czego? Człowieka.
Dobro wspólne, a polityka to temat, który dziś podejmujemy. Po tych ostatnich słowach wydaje się logicznym byłoby to powiedzenie dobro wspólne, a polityka i życie wieczne. Przypomnijmy, że wychodzimy z problemu, który doświadczamy, który zauważa pan profesor, a mianowicie pomijanie w dyskursie społecznym, publicznym dobra wspólnego. Kolejna rzecz przed nami w Polsce, debata nad nową konstytucją. Rozróżniliśmy już, co to jest dobro, co to jest zło, poznaliśmy rodzaje dobra.
Tak.
Powiedzieliśmy, co to jest dobro wspólne, konkretne życie, tak, i jak również aspekty, strony tego ludzkiego życia, zarówno w tym wymiarze indywidualnym a społecznym,
jak również społecznym, tak,
indywidualnym i społecznym, i indywidualnym,
doczesnym,
doczesnym
i
wiecznym.
Tak, tak.
I teraz wydaje się nam, że na wierzchołku musi się znaleźć dobro wspólne, a polityka, czyli wzajemne.
No i tutaj słusznie, proszę ojca, docieramy do problemu polityki. Wiemy, czym jest dobro wspólne i do tego nie trzeba. Filozofia realistyczna czyta rzeczywistość, odczytuje człowieka. Tu nie ma żadnej spekulacji, kiedy popatrzymy na ludzi, jak oni naprawdę działają i o co im chodzi, no to wszyscy chcą zachować życie. Wszyscy się zmagają o to, żeby to życie zachować. Problem w tym, czy rozumieją życie jako całość i czy rozumieją, bo dążą do dobra, które ma to życie zachować. Czy tym dobrem będzie dobro przyjemnościowe, czy będzie dobro użyteczne. Czy też transcenduję, przekraczam świat. A dobro przyjemnościowe i dobro użyteczne to są dobra, które pomagają mi. Bo dobro przyjemnościowe jest wyrazem mojej natury, prawda? Radości, afirmacji życia, przyjemności z tego, że poznaję, że rozumiem, że mogę podejmować decyzje, prawda? I czerpać z tego radość. No więc tutaj już się zaczyna problem wyboru. No ale zostawmy to, wróćmy do problemu polityki, do pytania o politykę. No, jak wiemy, polityka od polizo, grodzić, prawda, od greckiego słowa grodzić, stawiać mury, płoty wokół, prawda, i tu już jest intuicja pewna poznawcza. I z tego polis, państwo, miasto i he politike, czyli powiedzielibyśmy, no, etyka życia społecznego. Etyka życia społecznego. Czyli jak zbudować polis i jak w tym polis żyć. Prawda? Czyli musimy znaleźć co? Metodę życia wspólnotowego. Określić cel tego życia i metodę życia wspólnotowego. I to musi być jeden cel i jedna metoda.
Jeśli będziemy w stanie tego uczynić bez właściwego poznania dobra wspólnego,
dobra
określenia
wspólnego
tego, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy.
Życia ludzkiego jako życia.
Tak.
Jako życia. Bo jeśli postanowimy na przykład społeczność, dajmy na to, grupa postanowi, że będzie tworzyć poprzez dobro użyteczne. Tylko, tak jak mniej więcej dzisiaj, prawda, jak ideologia socjalizmu dzisiaj w postaci socliberalizmu czy liberalizmu obiecuje, że tylko życie materialne, człowiek jest bytem na wskroś materialnym i materia, życie to przerabianie materii, prawda, nic ponadto. I to życie się kończy wraz z wyczerpaniem się materii w człowieku, no i koniec. No, więc jeśli podejmiemy taką, no to musimy ustalić, jakie dobra, po co, i zacznie się kłótnia. Nie zbudujemy narodu, który jest zrzeszeniem etycznym, tylko zbudujemy co armię albo hordę, która albo będzie produkować, ale po co produkować, skoro można napaść na sąsiada i zabrać mu, prawda, i się w ten sposób wzbogacić. Czyli tutaj już problem wyboru dobra jako celu życia wspólnotowego wpływa na sposób działania społeczności ludzkiej i na to, czy ona pozostanie na poziomie życia wegetatywnego czy zmysłowo-uczuciowego, czy po drabinie wejdzie wyżej i wzniesie się na poziom narodu, który jest zrzeszeniem etycznym i odkryje, że celem tym jest życie każdego z nas i że życie społeczne polega na współpracy po to, żeby życie każdego zabezpieczyć. Tak podzielić pracę, żeby ogarnąć całe życie ludzkie.
I tak wyznaczyć cele.
Tak, żeby nie umknęło nic z tego życia. Czy ono jest wegetatywne, sensytywne, czy jest intelektualne, czy jednostkowe.
Też te akcenty przyjemnościowe, użyteczne
tak,
i godziwe.
Tak, czy jest doczesne, czy wieczne. Te wątki muszą być uwzględnione.
W tym czasie, w tej chwili naszej dyskusji dochodzimy do koncepcji polityki, koncepcji cywilizacji, dlatego
tak,
że zderzamy się z różnymi koncepcjami człowieka, czyli koncepcjami dobra wspólnego, a tym samym różnymi koncepcjami tak, polityki, która chce to dobro osiągnąć.
I proszę ojca, jeśli idzie o politykę, ile mamy koncepcji polityki? Kiedy się zajrzy do podręczników politologii, to, że tak powiem, no, mamy kolekcję pełną, że tyle jest systemów politycznych, ustrojów. Nieprawda. Istnieją tylko trzy koncepcje polityki. A oczywiście mogą istnieć jakieś mieszanki. Papier jest cierpliwy, prawda, i ten, więc mogą być takie hybrydy myślowe z tych trzech koncepcji sklecone na prędce. I zazwyczaj tak bywa. Ale są też ich realizacje w czystej postaci. Jakie to koncepcje? Wszystkie trzy narodziły się w greckiej starożytności. Pierwsza z tych koncepcji, nie mówię chronologicznie, tylko w układzie poznawczym, logicznym. No można powiedzieć, że jej autorami są sofiści. To taka szkoła myślicieli w Atenach, nauczycieli, którzy byli, jeśli idzie o poznanie prawdy, dobra, byli relatywistami. Nie poznajemy prawdy, nie poznajemy dobra, tylko co? Tworzymy prawdę, tworzymy dobro. Dzięki czemu? No dzięki sile perswazji, prawda? Dzięki manipulacji, sztuce pięknego mówienia, zwodzenia i tak dalej. W związku z tym, co jest celem polityki? Celem polityki jest zdobycie i utrzymanie władzy. Dlaczego? Bo z tego płyną splendory materialne, a przede wszystkim, co było dla Greka ważne, sława. Prawda? Żeby ludzie mówili, żeby unieśmiertelnić się w historii, prawda? Żeby się jakoś zostać w historii, jako ten, który i tak dalej. I zdobycie władzy, jej utrzymanie, za pomocą jakich metod? No właśnie, za pomocą manipulacji, perswazji, prawda, i tak dalej. No. I za pomocą utrzymanie, za pomocą wszelkich środków. Wszystkie środki są dozwolone. Dlaczego? No bo władza jako władza jest celem. I niczym więcej. Nie ma żadnego innego celu. Druga koncepcja, i proszę zobaczyć, i to wypływa z koncepcji poznania. Czy istnieje poznanie prawdziwe? Czy my poznajemy prawdę, czy my poznajemy dobro? Nie. To zależy tylko co od naszych mniemań. Prawda? Czyli nie ma, jak Grecy mówili, episteme, wiedzy prawdziwej, tylko doksa, opinia. Życie społeczne to jest debata pomiędzy opiniami. prawda? Każdy ma swój, jak się dziś mówi, każdy głosi swoją prawdę, czy każdy realizuje własne dobro. Całkowity relatywizm. No więc w tej, a ponieważ żyjemy społecznie i musimy żyć społecznie, no to czym może być polityka? Sztuką zdobycia władzy i utrzymania za wszelką cenę. Na drugim biegunie tego przeciwieństwem tego stanowiska stoi koncepcja wielkiego Platona, który był racjonalistą, bo sofiści czerpali wiedzę, powiadają, źródłem wiedzy o świecie są tylko zmysły, a rozum jest wtórny. Prawda? Rozum to sobie tam roi to czy tamto. Natomiast Platon poddał miażdżącej krytyce, no tutaj jego mistrz właściwie, Sokrates, poddał miażdżącej krytyce poglądy sofistów, dowiódł im, że wszystko, co mówią, jest bełkotem. To jest bełkot, to są wypowiedzi wewnętrznie sprzeczne, a więc głosi się coś i zarazem się neguje, bo kiedy się mówi, że prawda jest niepoznawalna, jak Sokrates spytał Protagorasa, prawda jest niepoznawalna, tak. Czy to jest zdanie prawdziwe, czy fałszywe, spytał. No. I już, prawda, już, tak, już go miał w garści, już tak. No i na tych sokratejskich metodach, prawda, elenktycznej i majeutycznej wykształcił się Platon, który był z kolei racjonalistą. Tylko rozum dostarcza wiedzy o świecie prawdziwym, prawda? Nie o tym zmysłowym świecie, który tak podnieśli wysoko sofiści. Nie, to jest świat cień, świat ułudy, fikcji. Zostawmy to plebsowi. Prawda? On niech tam, trzymać trzeba go w ryzach. Natomiast sam rozum co poznaje? No poznaje ideę polityki, poznaje ideę państwa, ideę metody życia społecznego. No i w związku z tym, czym jest polityka? Jest sztuką budowania doskonałego państwa, zgodnego z jego ideą, która powstaje w umyśle filozofa, ale filozofa, który czyta ideę państwa bytującą gdzieś tam w pleromie. Prawda? Demiurgos nie zrealizował tej idei, zostawił człowiekowi. I filozof czyta ideę, prawda? Mamy drugą koncepcję. Sztuka, proszę zobaczyć, u sofistów sztuka i u Platona. Sztuka budowania doskonałego państwa według idei, czyli państwa maszyny. Prawda? Tak jak u sofistów, człowiek jest funkcją polityki, bo on jest tylko narzędziem, które ma mnie zaprowadzić do zdobycia władzy, a tutaj człowiek podlega a priori. Państwo z góry określa, co jest celem ludzkiego życia, wprowadza hierarchię i ją bezwzględnie realizuje. Filozofowie, żołnierze, prawda, policja i tak dalej, no i rzemieślnicy, którzy wykonują pożyteczne zawody. Trzy stany, warstwy. No i tak. No i trzecia koncepcja polityki ucznia Platona, prawda, Arystotelesa, który z kolei poddał miażdżącej krytyce cały idealizm Platona i poddał badaniom indukcyjnym ustroje społeczne, jakie są faktycznie, prawda, i określił politykę właśnie jako roztropną troskę o dobro wspólne, czyli umieścił ją w dziedzinie etyki, moralności. Nie sztuki, tylko etyki, moralności. Związał z dobrem, tylko że nie rozwiązał problemu człowieka. Rozwiązał problem, tak jak Platon powiedział, no co jest celem życia ludzkiego? Państwo. Dlaczego? Bo państwo zabezpiecza mi życie. Ale stanął przed problemem, no dobrze, ale jakie państwo, jaki ustrój? I dlatego poddał analizie, zatrzymał się nad koncepcjami państwa, jakie istnieją faktycznie, prawda, w Grecji. No i wyróżnił trzy pary przeciwstawnych ustrojów, prawda. mianowicie monarchię, monos, jeden rządzi, czyli ustrój królewski. I tutaj się wzorował na rodzinie. Monarchia to jest uogólniona rodzina. Monarcha, ojciec, prawda, który i tak dalej. No, więc to tak, bo to jest etyczne, prawda, bo to jest ojciec, no, dobro rozdziela, dobro zabezpiecza, dobro rozdziela, bo monarcha. Przeciwieństwo, tyrania, bo o co dba tyran? O władzę, prawda, o to, żeby utrzymać władzę. Ludzie są dla niego niczym, są surowcem tylko. No więc tyrania jest ustrojem złym, prawda? Należy ją wyeliminować. A monarchia owszem, co nie znaczy, że monarcha nie może stać się tyranem, no ale to już inna sprawa. Druga para to mianowicie ustrój arystokratyczny, aristoi, szlachetni, prawda? Ci, którzy są bogaci i wykształceni. Bogaci, a więc nie będą zabiegać o wyzyskiwać, prawda, starać się o dobra ten. I mądrzy, wykształceni, a więc ci, którzy no, wiedzą, na czym dialektyka polega, czyli dyskusja i będą. A przeciwieństwem jest ustrój oligarchiczny. Oligarchos, niewielu, czyli kilku tyranów, którzy się dzielą władzą bądź walczą o władzę. Z sobą, prawda? Bo no, wiadomo, jak to w Grecji było, kiedy były duumviraty czy triumviraty, zawsze kończyło się wojną, zawsze kończyło się jakimś tym. No więc powiada, no oligarchia jest systemem takim podejrzanym, prawda? No ale czy arystokracja nie ma, no, jakby nie stwarza się jej okazji do tego, żeby się w tyranię zamieniła w oligarchię? No i wreszcie powiada trzecia para ustrojów. Demokracja, od demos lud, kratos władza, najgorszy z istniejących ustrojów. To powtarza za Platonem, ale trochę inaczej argumentuje. Dodaje do argumentów Platona, słusznych zresztą, dodaje swoje argumenty. Dlaczego demokracja? No wprost to jest... To są rządy motłochu. Prawda? No jak można rządzić, jak mogą wszyscy rządzić? Jaka jest zasada reprezentacji? W jaki sposób demos, czyli wszyscy, kto do niego należy, to jest pierwsza sprawa, określić, a kto jest niewolnikiem, prawda? Kto ma prawo wyboru władzy? No i w jaki sposób się wybiera tych, którzy mają nami zarządzać? W jaki sposób się ich kontroluje? Prawda? Więc jest problem reprezentacji. Bo tam jest proste. Monarcha, tyran, arystokracja, oligarchia. A tutaj w demokracji, no kto ma rządzić? Kto? Jak ich wybrać? Jakie kwalifikacje powinni posiadać? Prawda? Więc... Dzisiaj się mówi demokracja, totalitaryzm. No bzdura kompletna, tak jakby dwa ustroje tylko istniały. Demokratyczny i totalitarny. A proszę zobaczyć u Arystotelesa. Totalitarna jest tyrania, totalitarna jest oligarchia i totalitarna jest demokracja. Dlaczego? Dlatego, że większość, liczba głosów decyduje o prawdzie i dobru. A dzisiejsza demokracja, co to jest? Dzisiejsza ta, którą mamy w Rzeczpospolitej.
Panie profesorze, na to pytanie posłuchamy odpowiedzi. Ja przypomnę tylko, kto jest naszym gościem i zaproszę naszych radiosłuchaczy, jak również telewidzów do dyskusji. Dobro wspólne, a polityka to temat, który dziś podejmujemy z profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Kieresiem. Telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014, 536 600 300 lub 536 600 400 to telefony sieci komórkowej w naszej rodzinie. Dobro wspólne, a polityka.
Tak, i dotarliśmy do problemu demokracji.
Tak, oczywiście.
Systemów.
I jak pan profesor określa, jak pan profesor by opisał, nazwał obecny system, w którym my żyjemy w Polsce?
Tak. No, demokracja to dzisiaj taki, powiedzielibyśmy, mówik, taki straszak społeczny. Jak się dyskutuje, debatuje i ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, no to się powiada, no to jak to? To pan czy pani jest przeciwko demokracji, a ponieważ nikt nie rozumie, o co chodzi, kiedy się tego słowa używa, to używa się go magicznie. Prawda? Straszy się nim. To ludzie kładą uszy po sobie, no, nie jest przeciwko demokracji. A demokracja wymaga tego. No więc no, uważa się, że demokracja. No, jaka demokracja? Jaka? To trzeba wyjaśnić. To już Arystoteles stanął, Platon, prawda? Jaka jest zasada reprezentacji? A w dzisiejszej demokracji jaka jest ta zasada? Partie rządzą. A partie to co? Oligarchie. Oligarchie, które co robią? Walczą z sobą o władzę. No i przyjął się jeszcze na nieszczęście podział wewnątrzsocjalistyczny na lewicę i prawicę. Prawda? I mianem prawicy, no już tam różne rzeczy się określa, ale powiedzmy, gdybyśmy sięgnęli tu i oto, prawda? Partię, która ma większość, określa się jako prawicową, no a wszystkie inne opozycyjne są, prawda? Opozycja, no więc niekoniecznie lewica, ale opozycja. Więc już jest zamieszanie pojęciowe, bo już nie wiadomo, o co chodzi, prawda? No i ta partia próbuje co? Wrócić do tradycji, czyli nie można, tak jak każdy socjalist, zaczynać od nowa, czy dokonywać rewolucji, przewrotu jakiegoś, przede wszystkim jeśli idzie o samego człowieka, traktować go jako narzędzie utopii, którą chce się zrealizować. No i w związku z tym no, natrafia na ogromne trudności, na ogromne sprzeciwy, prawda? Jeszcze dodajmy Unię Europejską, czyli próbę zrealizowania starej eurokomunistycznej koncepcji. Bo to jest eurokomunizm. Aktualna postać polityki realizowanej w Brukseli to jest stara koncepcja eurokomunistyczna, prawda? Eurokomunizmu bez Marksa, czy bez Lenina, bez Stalina, prawda? Czyli tak od góry. No więc powiadam, natomiast co Arystoteles przeciwstawił demokracji? Politeje, ustrój mieszany, czyli ten, który jest na szczycie, prawda? Czy to będzie król, czy to będzie prezydent, musi być. No i druga warstwa, no to muszą być arystokraci. Prawda? I trzecia, no to musi być lud, demos. On tutaj, dopiero tu się zaczyna, prawda? Czyli czyli wszyscy w jakiś sposób no, mają brać udział w tym. No ale jak wiemy, stare struktury społeczne już upadły, przeszły do historii. Prawda? Gdzieniegdzie jeszcze jest król, ale to jest taka atrapa
reprezentacyjna.
Tak, taka atrapa, powiedzmy taki relikt ambicji, powiedzmy takich imperialnych. Prawda? Nie państwo, tylko imperium. Prawda? Tak jak Anglia, Rosja czy Holandia i ten. To były przecież imperia, żyły te państwa z podboju innych państw, prawda? Rosja do dzisiaj żyje z tego. No więc proszę zobaczyć, jest ogromne zamieszanie, bałagan jaki? Pojęciowy. Używamy słów i tych słów nie rozumiemy, nie wiemy, co te słowa znaczą. Prawda? I dlatego no, jest to, co jest. Są nieustanne burdy, nieustanne krzyki i polityka zaczyna się staczać. Prawda? Staje się rodzajem awantury. Bo o co chodzi? No, chodzi o zdobycie władzy i utrzymanie tej władzy. No, i zrealizowanie własnej utopii. Przy czym no, dzisiejszej partii rządzącej trzeba oddać sprawiedliwość, że ona sięga do tradycji i no powoli, powoli, powiedziałbym, nafta do knota dochodzi i dochodzi do głosu to, że chodzi o człowieka i że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, właśnie o ludzkie życie.
Profesor Henryk Kieryś w naszym studiu, prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jacek Podkarpacia. Pozdrawiam pana profesora i ojca. I mam króciutkie pytanie tym razem. Mianowicie w naszym kraju katolickim bardzo często używa się pojęcia suweren. I twierdzi się, że suwerenem jest naród w tym wypadku, a więc jako dawca prawa. Natomiast przecież zgodnie z naszą religią suwerenem dla każdego katolika jest Bóg. To On stanowi prawa, wszystkie prawa ziemskie i boskie. I tym prawom podlegamy. Jak to pogodzić, w skrócie mówiąc? Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Tak, dziękuję. No więc stajemy przed problemem, no przed realnym problemem. Nie wszyscy obywatele Polski są chrześcijanami. Mało tego, nie wszyscy są katolikami. Nawet jeśli jest chrześcijaninem, nie musi być katolikiem. Co więcej, no mamy zdeklarowanych ateistów, czy jak się dzisiaj, prawda, ateiści próbują schować za terminem agnostyków, prawda? No, zakładają, że problem Boga jest nierozstrzygalnym problemem, z czego wcale nie wynika, że nie mogą wierzyć. Mogą wierzyć.
Brzmi podobnie magicznie jak demokracja.
Tak, tak, bo są tacy, którzy są agnostykami co do wykazania, że Bóg istnieje, ale wierzą mimo to, praktykują i tak dalej. No więc są, można powiedzieć, istnieje światopoglądowe zróżnicowanie. Jego przyczyną jest, to musielibyśmy zajrzeć w historię Europy, od schyłku średniowiecza, począwszy od renesansu, zaczyna się coś, co można by nazwać samokrytyką europejskiej kultury. Prawda? Próbą przestawienia kultury, tak jak się mówi w historii filozofii, taki profesor Olgiati, Włoch, wyróżnił jakby 3 czy 4 etapy kultury europejskiej. Mianowicie kultura starożytna jest kosmocentryczna. Kosmos ład, czyli chce rozpoznać, dlaczego świat jest ładem, kosmosem, dlaczego jest racjonalny. Dotrzeć do przyczyn racjonalności świata. Dalej jest, powiada, kolejny etap to kultura teocentryczna. Bóg jest przyczyną świata, prawda? A człowiek jest w perspektywie, żyje w perspektywie Boga i Bóg jest gwarantem zachowania życia, prawda? Czyli zrealizowania celu ostatecznego życia człowieka. Od renesansu, czy już od schyłku średniowiecza, a tu zawiniła potężnie filozofia, zaczyna się kolejny etap, antropocentryzm. Przestawia się busolę kultury z teocentryzmu na antropocentryzm i pojawia się coś, co można by nazwać ideologią samozbawienia się człowieka. Prawda? Religia, owszem, no coś tam jest, można sobie tam chodzić, kadzić, śpiewać, prawda, modlić, ale zasadniczo celem człowieka jest opanowanie świata, zdobycie wiedzy, która jest, jak mówi jeden z myślicieli nowożytnych, gwoli mocy. To jest wiedza, to potęga, jak mówiono, kiedy chodziłem do szkoły powszechnej, wiadomo w jakich czasach, prawda? Klucz do dobrobytu i tak dalej, te wszystkie dyrdymałki. Rodzi się tak zwany modernizm od modernus, czyli ideologia nowoczesności, prawda? Zmodernizować świat. No i oczywiście człowieka, bo człowiek to jeszcze nie jest ten człowiek, który powinien być i świat nie jest tym światem, który my jesteśmy władni zbudować. No i dzisiaj mamy II wojna światowa, to jest mniej więcej tak załamanie się ideologii modernizmu, które się ostatecznie zaczęły realizować w ideologii komunizmu, faszyzmu i nazizmu, czyli komunizmu narodowego Adolfa Hitlera, i wraca liberalizm, czyli postmodernizm. No i tak i to się plecie, prawda, czyli ta kultura. I co następuje dalej? Mianowicie, że antropocentryzm w oświeceniu się zmienia na socjocentryzm, czyli zbudować doskonałe państwo. No i mamy narodziny, powrót utopii od Tomasza Morusa, prawda, myślenia utopijnego. No i dzisiaj wszyscy budują utopię. Mało tego, proszę ojca, poważni profesorowie mówią, że utopia jest takim polem eksperymentowania myślowego nad koniecznością zbudowania doskonałego państwa. Prawda, że trzeba tworzyć utopię i je krytykować. Eliminować z nich to, co by mogło człowiekowi jakoś tam, prawda, zniewolić go, zabrać jego wolność. Czyli mamy kontynuację ideologii samowyzwolenia się człowieka ze zła. I jesteśmy w tej. No i w związku z tym problem religii, problem kultury chrześcijańskiej, bo to kultura Europy to są trzy formacje. Grecka filozofia realistyczna, rzymska wizja prawa związanego z dobrem i chrześcijańska wizja człowieka. Prawda? Jako stworzenia Bożego, jako obrazu Bożego. No i rzecz jasna, już od renesansu zaczyna się krytyka religii, zaczyna się krytyka. I ta krytyka trwa do dzisiaj, a dzisiaj przybiera formy takie już, powiedzielibyśmy, instytucjonalne. No i teraz co? W jaki sposób to państwo budować? I tu panu odpowiadam, bo tego się nie da tak ad hoc, trzeba 10 kilometrów wcześniej zacząć, żeby dotrzeć. Otóż proszę zobaczyć, w tym co ja mówiłem, raz pojawia się tylko i w perspektywie życia wiecznego. Nie każdy musi tę perspektywę brać pod uwagę, ale musi respektować zasadę podstawową, że życie ludzkie jest nienaruszalne i że życie społeczne to jest współpraca wzajemna w tym, żeby każdy na miarę swoich zdolności, umiejętności, wiedzy zrealizował to swoje życie po ludzku, prawda, żeby nie limitowano życia, a modernizm limituje życie, zarówno komunizm, faszyzm, jak i nazizm czy liberalizm. Życie ludzkie jest czym? Przedmiotem manipulacji. I dlatego aborcja jest czymś, wolność, jak się zabrania zabijać, to się atakuje wolność człowieka. Czyli proszę zobaczyć, to jest filozoficzna wykładnia. Natomiast problem religii jest problemem każdego człowieka. Ale państwo musi zapewnić istnienie instytucji religijnych. Tych, które odpowiadają, niejako prowadzą człowieka ku transcendencji. Odpowiadają mu na to pytanie. To jest obowiązek państwa. Państwo dba o urządzenia, a Kościół jest urządzeniem. Jest czymś, co służy. Jest dobrem użytecznym, prawda? Czymś, co służy za ten. Więc nie każdy musi być chrześcijaninem, nie każdy musi być katolikiem, prawda? Zatem. Więc to jest trochę inaczej, trzeba spojrzeć na to.
Panie profesorze, ale pojawia się ta kwestia, o której mówił pan Jan, kwestia określenia, kto jest suwerenem. Co to jest suweren?
No suweren to jest ktoś, kto jest niezależny, sam podejmuje decyzje, jest od nikogo niezależny, prawda? Jest za ten. A naród jest w tym sensie suwerenem, że jest zrzeszeniem etycznym. To nie jest horda, nie jest...
Czyli jeżeli dobrze będziemy rozumieć dobro wspólne tą dzisiejszą koncepcją...
To wtedy jest naród.
To wtedy...
Czy Niemcy rozumieli poprawnie w czasie rządów Hitlera dobro wspólne? Nie. Bo co było celem? Niemcy. Wielkie Niemcy. No i tak zwany Lebensraum, prawda, przestrzeń życiowa, bo raptem trzeba było wielkiej przestrzeni życiowej. No i stara ideologia pangermańska, jeszcze w mitach germańskich, bo stamtąd Hitler czerpał cały napęd, prawda, tej ideologii. Czy w komunizmie komuniści mówili o dobru wspólnym? Człowiek, tak, no to brzmi dumnie, ale kto, jaki człowiek? Jaki? No, a to było państwo. Kolejne. A w liberalizmie czy w faszyzmie? No to samo, wielkie Włochy, prawda? Czy wyzwolić wszystkich, wyzwolić wolność. Nic głupszego nie można wymyślić.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Wiek.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Mam dwie sprawy. Pierwsza rzecz. Usłyszałem takie słowa, że życie rodzi się, tu z powołaniem na ojca Kromca, życie rodzi się w łonie Matki Ziemi z przeznaczeniem do wieczności. Moje pytanie brzmi, czy te słowa wymagają doprecyzowania ze względu na to, że dostrzegamy, że przyczyna sprawcza istnieje jednak poza Ziemią. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, słowa, które się pojawiły, dobro, życie, są oparte na pewnych konkretnych przemyśleniach filozoficznych. I moje pytanie jest takie, jakie mierniki na poziomie ogólnym decydują o prawidłowości, o słuszności tych definicji? Mówiąc na poziomie ogólnym, nie biorę w rachubę filozofii chrześcijańskiej, bo jej wyznawcy potrafią na bazie Słowa Bożego określić właściwą interpretację tych słów, na przykład w odniesieniu do życia Pismo wyjaśnia, że Jezus jest życiem, albo też, że w Bogu mamy swój początek i do Niego powrócimy. Tak. To wszystko z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak. No więc tak, dziękuję i z góry zastrzegam, że nie podejmę też kwestii teologicznych, bo nie jestem teologiem i to nie jestem kompetentny w tych kwestiach. Więc ograniczę się tylko do aspektu filozoficznego tych problemów, które pan podjął. Mianowicie kryteria prawdy, dobra, piękna. Co to jest prawda? No to wystarczy na co dzień, prawda, popatrzeć, kiedy coś wypowiadam, to wiem, że prawdziwy sąd jest prawdziwy wtedy, to co mówię jest prawdziwe, kiedy jest zgodne z tym, o czym mówię. Prawda? I to jest kryterium oczywiste. Tutaj niczego nie trzeba dowodzić, prawda? Tu nie trzeba przywoływać objawienia czy czegoś, bo to jest owoc ludzkiego poznania, ludzkiego rozumu. No. A rozum, jak powiadał święty Tomasz z Akwinu, jest najpiękniejszym dziełem człowieka, prawda? Boga, że Bóg najbardziej ukochał rozum. Tak, homo est id quod est per rationem. Jest tym, czym go rozum czyni i niczym więcej. I podobnie jest z dobrem. No dobro jest celem mojego działania, ale muszę wiedzieć, czym dobro jest, jakie są jego rodzaje, no i jaka jest hierarchia, które z tych dóbr będzie celem mojego życia. Czy ja się poświęcę tylko przyjemności, czy będę gonił za dobrami użytecznymi, czy też no, w końcu, prawda, na kanwie refleksji, bo tu trzeba refleksji. Tu trzeba namysłu nad sobą, prawda? Tu nie można, że tak powiem, żyć, płynąć niejako z życiem, bo będzie za późno i się tych rzeczy nie rozstrzygnie. Zawsze powtarzam, każdy z nas to jest historia rodzaju ludzkiego. Każdy z nas, żyjąc, powtarza tę historię. Wszystko, co w tej historii było ważnego, jest w naszym życiu obecne.
Panie profesor...
Natomiast jeszcze pan pytał, aha, to były kwestie teologiczne i ja się tutaj, prawda, poddaję, bo no, nie znam się na tym, nie potrafię ten filozoficznie. Dochodzi się, prawda, że racją bytu świata i człowieka jest absolut. Jak święty Tomasz z Akwinu mówi, i my to nazywamy Bogiem.
Panie profesorze, nie sposób, gdy rozmawiamy o dobru wspólnym, a polityce i podejmujemy jeszcze, powiedzielibyśmy to, życie wieczne, życie ponadziemskie, nie postawić dwóch pytań. Pierwsze, wiadomo, że jest relacja mistrz i uczeń. I teraz jak kształtować, mając taką świadomość, mając taką wiedzę, jak kształtować ucznia, który będzie w stanie dobrze rozumieć dobro wspólne, a tym samym przejdzie do tej roztropnej troski o dobro wspólne, czyli zacznie uprawiać politykę. I z takim dodatkowym dopytaniem jeszcze, bo jeżeli mówimy o demokracji, to coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że demokracja potrzebuje fundamentów ademokratycznych, określenia kodeksu, nad którym no nie można debatować, nie można dyskutować. No, podstawą jest tutaj życie, o którym dzisiaj tak
No, pierwsza sprawa, mistrz uczeń, to jest fundament wszelkiego nauczania. Prawda? Kiedy przekazujemy wiedzę, czy kształtujemy wolę wychowanka, no to stawiamy się w pozycji mistrza, czyli kto to jest mistrz? To jest ktoś, kto wie, rozumie i wie, jak wie, czyli potrafi uzasadnić to, co wie. To nie jest ktoś, kto przychodzi i głosi, prawda, piękne rzeczy, obiecuje to czy tamto, tylko ktoś, kto odpowiedzialnie głosi pewne poglądy i uzasadnia je proporcjonalnie. Także uczeń może to sprawdzić. Uczeń, który nabiera sprawności, prawda, staje się już powoli mistrzem, może to zweryfikować, może to sprawdzić. Ale powiadam, no tu są dwie rzeczy, proszę ojca. Wiedza i wola. Prawda? No więc tutaj jest, a tam, gdzie jest wola, tam jeszcze wchodzi w grę odwaga cywilna. Nie tylko znać prawdę, wiedzieć, co to jest dobro, jakie są i tak dalej, ale mieć odwagę głosić to. Bo no, jak już Rzymianie mówili, veritas odium parit, prawda przysparza wrogów. No więc to jest kolejny aspekt, czyli jak już zaczniemy uspołeczniać prawdę, no to z pewnością przybędzie wrogów. Więc to jest ta część dramatu naszego. No, no i tu nie ma wyjścia. No, nie. Albo się poddamy i popłyniemy z prądem, albo popłyniemy pod prąd, bo tam jest czysta woda, tam do źródła. Natomiast kwestia ustroju, bo tu w tym pytaniu czytam, intencją ojca jest, no to jaki ustrój, prawda, czy jaka demokracja. Otóż myśmy próbowali już w naszych dziejach budować ustrój republikański. Tylko że jeszcze te stare struktury były. Król, arystokraci, szlachta, no dobijający się mieszczanie, rzemieślnicy, no i chłopi, których zniewolono, których nie wszędzie, ale ten. No i to upadło, prawda? To wszystko się jakoś oczyszcza się teren. I co zostaje, proszę zobaczyć. Wspomniałem o tym. Kiedy realizujemy wspólnie dobro, musimy podzielić pracę nad tym dobrem. Czyli każdy z nas podejmuje pewien zawód czy pewne powołanie i realizuje część dobra wspólnego. Czy też, jak ojciec Krąpiec mówi, podmiotowe, czyli ma na celu życie jako życie, czy przedmiotowe, czyli wszystkie narzędzia, to wszystko, co trzeba szanować, prawda? Bo to jest wytwór człowieka, który ma służyć człowiekowi. No więc zawody. A zawody, co łączy, proszę mi powiedzieć, proszę ojca, takie pytanie ojcu zadam, wybaczy ojciec, jak studentowi.
Tak. Do tej pory ja zadałem.
Co łączy, proszę ojca, żołnierza, kapłana, nauczyciela, robotnika i chłopa, który głosuje na jedną partię? Co ich łączy? No.
Nadzieja? Na no. Nadzieja.
No, to taki, no tak, no tak, no tak. No człowiek nigdy nadziei, tak. No nadzieja, no mój Boże, no ale nadzieja, no przecież to jest, praca jest, to są konkrety, prawda?
No nadzieja na lepsze jutro.
No ale co to znaczy?
Zwycięstwo.
No ale nad czym? O co tu chodzi? Konkret, musi być konkret pewien, nie? Musi być... No proszę ojca, co łączy? No, ojciec powiedział nadzieja, a ja powiem utopia. Pewna wizja, która jest z góry, nie, powiedzieć, nierealizowalna. Bo co partie proponują? No pewne utopie, pewne wizje, pewne... Nawet jeśli wracają do tradycji i chcą być, niejako kontynuować te tradycje, no to są, że tak powiem, w łapach Brukseli i muszą iść na ustępstwo. A jeśli tylko zrobimy drobne ustępstwo, jeśli idzie o problem życia, równia pochyła i eskalacja absurdu. Na przykładzie aborcji. No powiedzmy tam do 4. tygodnia. A dlaczego nie do 6? A dlaczego nie do 6. miesiąca? A dlaczego nie po urodzeniu? Po co się mamy męczyć, prawda? To już Platon, kiedy budował swoje państwo ustami Sokratesa, bo to był portparol, literacki odpowiednik, pytał, a dziecko chrome, chore, będziesz utrzymywał i ułożył pieniądze, czy raczej weźmiesz gdzieś i położysz na boku? A starca, no, utrzymywać po co? Czy lepiej zaprowadzić nad morze i strącić ze skały? Oczywiście, że to drugie. No bo po co? No?
Wartość życia ponad wszystko. Dobro, wspólna polityka. Ten temat podejmujemy dziś z profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Kieresiem. Dziękuję panie profesorze za przybycie do studia, za wykładnię tego wszystkiego, o czym dziś była mowa. Zachęcam, proszę państwa również, aby ten wykład udostępniać na wszelkich portalach społecznościowych. Już za chwilę będzie dostępny na stronach internetowych Radia Maryja, www.radiomaria.pl. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.